środku dnia.
Ostatnie upały sprawiły, że Polacy przenieśli się nad jeziora, rzeki i nad morze. Wszędzie tam, gdzie można się ochłodzić w wodzie. Jednak od 1 czerwca odnotowano 56 utonięć, z czego 19 właśnie w ostatnią niedzielę. Według danych dostępnych na stronie polskiej policji to największy jednodniowy bilans tragedii nad wodą od początku roku. Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą? Co zrobić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji? Na Pojezierzu Gnieźnieńskim pytał o to wczasowiczów Rafał Muniak.
Byliśmy tutaj parę lat temu, to przy nas się utopiło dwóch mężczyzn. Kąpali się na niestrzeżonej plaży, nie? I ratownicy szybko pośpieszyli z pomocą, ale nie uratowali.
Jak wypoczywa nad wodą z małymi dziećmi?
Przy takich temperaturach, które panują teraz, to posmarować się jakimś kremikiem.
Ale napić się czego?
No, wody. Przede wszystkim oczywiście nie tej wody z kąpieliska, ale wody niegazowanej. Przypominać tym naszym pociechom o tym, że tą wodę trzeba sobie popić raz na jakiś czas, bo one w tej zabawie najczęściej pluskaniu zajęte o takich podstawowych rzeczach zapominają, a to tak wydaje się naprawdę najbardziej istotne w tym wszystkim.
I jak się wypoczywa z takim dzieckiem? Czy jest bezpiecznie?
Do skorzyncina. No wiadomo, oczy dookoła głowy, nie?
A jakiś basen przydomowy też jest?
U babci ma, tak. No.
Na co trzeba uważać, jak się ma taki basen?
No wiadomo, też sama nie może być, nie? Basenie. Zawsze koło, rękawki, samania.
Gdzie się lubisz bardziej kąpać? W basenie czy w jeziorze?
W jeziorze.
Staram się wybierać z rodziną, z żoną i z dwójką dzieci miejsca przede wszystkim zacienione, ale jeżeli jest już duże ciśnienie, że tak powiem, ze strony żony, no to te jezioro staje się faktem. Trzeba mieć tam oczy dookoła głowy.
Dzieci w jakim wieku?
2,5 i 8, więc różne pomysły przychodzą do głowy.
Wybiera pan plaże, powiedzmy, bardziej ustronne, gdzie nie ma ratownika, czy te bardziej zatłoczone, gdzie ratownik jest?
Obydwie opcje są dobre, ale nawet jeżeli jesteśmy na jakiejś dzikiej, no to tym opiekunem powinien być rodzic, tata.
Czy wie pan, jak udzielać na przykład pierwszej pomocy, czy nie wiem, jak się dziecko zadławi, czy zapłyśnie wodą? Gdzieś ale szkolił się pan gdzieś kiedyś?
Tak, no gdzieś tam w pracy, czy do czasów szkolnych, studenckich, to jak mantra była nam powtarzana i w takiej sytuacji zagrożenia poradziłbym sobie.
A w czasie wakacji znacznie więcej pracy mają ratownicy medyczni. Jakie są najczęstsze przyczyny ich interwencji, mówi ratownik medyczny z Gniezna Arleta Kujawa.
Musimy pamiętać o tym, że ze względu na upały musimy pamiętać o tym, żeby nasze organizmy były nawodnione, żeby były dostateczną ilość płynów dostarczaną na okrycie głowy i o to, żeby bez jakiegoś zabezpieczenia i sprawdzenia, jak wygląda dno jezioro, nie robić jakichś dziwnych rzeczy, które potem powodują, że no niestety musimy Państwu pomagać i ratować. Po to jesteśmy, ale no musimy na to uważać, żeby też się zabezpieczyć, tak? Przed tymi urazami i wypadkami nad jeziorem.
No właśnie, w Skorzyncinie często się zdarzało w czasie wakacji, że najczęściej chyba młodzi mężczyźni skakali z pomostu na główkę, no i często te urazy kręgosłupa były, tak?
Tak, dokładnie o tym właśnie wspomniałam, że alkohol jest no niestety wrogiem tego, co się dzieje nad jeziorami, nad wodą, bo nie ułatwia tutaj logicznego myślenia, żeby zachowywać się racjonalnie, dlatego myślę, że to jest taki wróg numer jeden nad wodą, tak.
Do jakich przypadków najczęściej nad wodą musicie przyjeżdżać?
To jakieś zasłabnięcia, ukąszenia, jakieś skoki do wody, które no kończą się często bardzo no niefajnie i dramatycznie.
A przypadki utonięć, przytopień?
Wspomagamy się zawsze ratownikami wodnymi, tak, z chłopakami z WOPR-u i dziewczynami, którzy no, pomagają nam wydostać, ewakuować taką osobę z wody. No zdarzają się, gdzie ktoś się zachłyśnie przy skoku z rowerka wodnego, no to też nie jest fajne i w tym momencie też trzeba zwrócić na to uwagę, żeby się zabezpieczyć, a nie skakać na środku jeziora.
A jak wchodzić do wody? Czy taki nagrzany organizm, powiedzmy po 2 godzinach plażowania, można od razu sobie wskakiwać do wody?
Taki rozgrzany organizm, taki wstrząs no niestety też nie działa na korzyść, gdzie pojawiają się skurcze i wtedy no, jest problem z jakimkolwiek pływaniem i ratowaniem się z wody.
1 lipca 2026 roku. Przed nami dokładnie dwa wakacyjne miesiące. Dzisiaj możemy powiedzieć, że pogoda nie za bardzo sprzyja. W naszym studiu Marek Frąckowiak, ratownik, wiceprezes Wielkopolskiego WOPR-u. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
No i możemy powiedzieć, że dzisiaj generalnie spokojny dzień, prawda, nad wodami, czy nie do końca?
Tak, dzisiaj mamy troszeczkę spokój od tych upałów, natomiast tutaj sprawdziłem statystyki bieżące, to w takim dniu nawet bez pogody, bez tego słońca utonęły 3 osoby.
Dzisiaj od rana?
Tak.
Że mamy 3
dzisiaj mamy 3 utonięcia już pomimo takiej deszczowej pogody.
Ta niedziela to rzeczywiście tragiczna. 19 osób to jest pół autobusu, jakby, że tak powiem, z dziećmi mogło tak to wyglądać ilościowo. To są straszne liczby. To są generalnie pojedyncze historie, które się w różnych miejscach wydarzają, ale potem, kiedy to wszystko razem weźmiemy, to od początku sezonu ile mamy ofiar?
My to liczymy od 1 kwietnia tak naprawdę i do dzisiaj to 101 osób. Od 1 kwietnia.
101 osób, proszę Państwa, nie żyje. To jest zawsze porażające, bo mówię, to są pojedyncze tragedie, ale razem w statystykach to są liczby, które są porażające. No właśnie, chciałem Pana zapytać, jak Wielkopolska wygląda na tle ogólnopolskich statystyk? Czy to jest też tak, że kiedy jest taki straszny upał, to tych ofiar jest więcej?
Tak, zdecydowanie. Ofiary są niestety powiązane z pogodą. Jeżeli jest słoneczny weekend, szczególnie niedziela, bo mamy zawsze większy napływ ludzi w niedzielę, może to wynikać, nie wiem, ja tak sobie to tłumaczę, z zamkniętych galerii handlowych, no to zawsze mamy bardzo duży przypływ osób w taką słoneczną niedzielę. Możemy się zawsze spodziewać rekordu, jeżeli chodzi o liczbę osób wypoczywających.
No ale te ofiary, to wynika właśnie z tej dużej liczby osób, czy z tego, że na przykład jest bardzo gorąco i że różnica między temperaturą wody a temperaturą powietrza jest bardzo duża?
To jest szereg przyczyn. Przede wszystkim wynika to z wyboru kąpielisk nieszczerzonych. Proszę pamiętać, że ratownicy, którzy dbają o bezpieczeństwo kąpiących się, są bardzo dobrze wyszkoleni. Potrafią holować, potrafią dostrzec wypadek tonięcia, mają dosyć zaawansowane narzędzia do udzielania pierwszej pomocy, torbę R1, tlen, defibrylator i są naprawdę w stanie skutecznie wyłapać ten moment tonięcia i udzielić pomocy na czas przyjazdu profesjonalnego.
A jak wygląda moment tonięcia? Bo tak się generalnie mówi, że nie widać, jak ktoś się topi, bo to nie jest tak, że ktoś macha rękami i krzyczy ratunku. Zwykle tak się nie odbywa tonięcie.
Dokładnie tak, toniemy po cichu. My z panem redaktorem też jeszcze pamiętamy serial Słoneczny Patrol, gdzie jednak te tonięcie to niemalże teatralny sposób było tak, przedstawiane.
Wszyscy widzieli wkoło, że ktoś się topi.
Ale to właśnie tak nie jest. Bo okej, może jeden, dwa razy da się krzyknąć, ale później, jeżeli już zaczynamy pod tą wodą znikać i robimy wszystko, żeby utrzymać się na powierzchni, to walczymy o każdy wydech. I tu nie ma czasu na wydech, bo wydech to pozbywanie się powietrza, które walczymy, więc tutaj nikt nie zakrzyczy tej
pomocy. To jak ratownicy rozpoznają, że ktoś ma problem?
Szczególnie machanie, szczególnie takie motanie się w wodzie, znikanie w toni wodnej, podnoszenie rąk, bardziej po tym, bardziej po zachowaniu się uczestnika w wodzie niż po krzyku.
Czyli to nie wygląda jak zabawa po prostu.
Nie.
To jest
tu widać, że jest ewidentne takie tak zwane motanie się z tą wodą i jest proces tonięcia rozpoczęty.
No i teraz możemy powiedzieć, że jeszcze dolejmy alkohol do tego wszystkiego, bo mamy wysoką temperaturę, duża różnica między temperaturą powietrza, wody i alkohol. Czy są jakieś takie statystyki, które mówią, ile osób, które utonęły, były pod wpływem alkoholu?
3 na 5 wypadków utonięcia najczęściej jest pod wpływem alkoholu. On działa troszeczkę dualistycznie. Z jednej strony osoba przecenia swoje możliwości, czyli chęć brawury, zaimponowanie rówieśnikom i pokonuje dystans pływacki taki, który no po prostu nie jest fizycznie gotowa pokonać. No ale też mamy problem z zaburzeniem równowagi. Proszę sobie wyobrazić, to są osoby nietrzeźwe, które chodnikiem nie potrafią przejść 5 metrów i w takim stanie osoby wchodzą do wody. Więc
no bo nagle trochę chłodu, tak się orzeźwią się, być może wydaje mi się, że są w lepszej kondycji niż są. Może tak jest trochę.
Tak, i tu następuje utrata gruntu i momentalnie wpadnięcie w panikę, pierwszy łyk wody i już proces tonięcia.
A jeśli chodzi o zatrzymanie akcji serca spowodowanej właśnie tym szokiem termicznym, no i do tego właśnie alkohol też, który to chyba potęguje, zdaje się, nie?
Tak, świetnie, że pan redaktor o tym mówi, bo często jest taki zwyczaj, że wrzuca się koleżanki do wody. Jest to pozornie bardzo niebezpieczna zabawa. Dlaczego? Bo okej, większość osób wrzuconych do wody po prostu będzie krzyczeć, dobrze się bawić. Ale mamy osoby bardziej wrażliwe kardiologicznie, które po wrzuceniu do wody stracą przytomność. A mamy też szereg osób, które ma wady serca, a w młodym wieku one tak szybko nie wychodzą. I wrzucenie osoby z taką wadą serca nagle do zimnej wody może spowodować do zatrzymania akcji serca podczas takiej zwykłej, niby śmiesznej zabawy. Więc jest to pozornie bardzo niebezpieczna praktyka nad jeziorem. czy nad morzem.
Proszę Państwa, myślę, że o tym zawsze warto pamiętać. Mnie jakoś tak, nie wiem, ojciec nauczył tego lat temu naprawdę już wiele i tak robię zawsze, że kiedy wchodzę do wody, to robię to powoli i no wiadomo, od dołu się wchodzi, czyli najpierw składa się nogi, potem stopniowo, jeżeli jesteśmy na słońcu, plaży, no to klatkę piersiową i głowę na końcu i robimy... Jak powinno wyglądać takie wchodzenie do wody? Ile czasu powinniśmy poświęcić na to, żeby organizm przyzwyczaić?
Dokładnie tak jak mówi pan redaktor. Nagłe wskoczenie do wody to jest natychmiastowy skurcz setek tysięcy naczyń, jak nie milionów. I ta krew w bardzo krótkim czasie dociera do serca i serce może nie zdążyć tego wszystkiego przepompować. Dlatego warto wejść do kolan, potem do bioder, pochlapać klatkę piersiową kilka razy, twarz, okolice karku i powoli głowy i powoli do tej wody wchodzić. I to jest bardzo bezpieczny sposób. Dajemy organizmowi czas do przygotowania się do tych różnic temperatur i na pewno takie wejście będzie bezpieczne i dla nas zdrowe.
To jeszcze myślę, że warto wziąć pod uwagę akwen, do którego wchodzimy, bo jeżeli wchodzimy do jeziora, które ma 22-23 stopnie, albo jesteśmy w Egipcie i woda ma 30, to inaczej to się robi, a inaczej jak wchodzimy do Bałtyku, na przykład, który ma 17 stopni.
To dokładnie tak, aczkolwiek w niedzielę mieliśmy o 3 stopnie wyższą temperaturę niż w Egipcie była notowana, więc...
Ale gdzie?
W Poznaniu.
Ale temperaturę powietrza.
Tak.
No, ale mówię o temperaturze wody, która jest... Właśnie Bałtyk bardzo często przy tych różnicach temperatur mamy 30 stopni na plaży, a woda ma 17, więc...
Tak, co do Bałtyku są nawet w pewnych miejscowościach, szczególnie w Kołobrzegu, takie prądy, gdzie nawet jak na większości wybrzeża już woda ma około 20, to tam będzie miała 16-17, więc to trzeba uważać, bo jest to sprawa bardzo indywidualna.
No, słynny upwelling, czyli to takie podnoszenie się wody z dna morza, które przynosi bardzo lodowatą wodę.
Dokładnie tak.
Woda w Kołobrzegu 21 stopni, proszę Państwa. Jestem w szoku, naprawdę. Tak szybciutko sprawdziłem. 61 8 6 5 4 6 5 4. Gdyby Państwo chcieli o swoich doświadczeniach nad wodą, o tym, co Państwo już być może zaobserwowali i jakie są Państwa rady dla tych, którzy spędzają czas nad jeziorem albo nad morzem. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. No ja robię dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział. Najpierw, że tak powiem, udaję wodnika suwarka, czyli sobie wchodzę do kolan i tak dalej, wybadam sobie grunt, dno i tak dalej. No i później zanurzamy się i wie pan co, moja żona się zawsze we mnie śmieje. Mówi, ty zanim pójdziesz popływać, to z dobre pół godziny minie. ale muszę przyznać, wie pan co, wolę taką metodę niż ten właśnie szok termiczny, bo dla mnie akurat jest to średnio przyjemne. No, ale wie pan co, tak właśnie z własnego doświadczenia właśnie chciałem też właśnie powiedzieć o badaniu tego dna, bo kiedyś, no to już dobre, z 20 lat temu, będzie, wie pan co, pojechaliśmy z kolegami nad jezioro do Sierakowa, a tam z kolei nasz inny kolega miał, że tak powiem, obóz treningowy. No jest teraz, no myślę, że znanym sportowcem, także nie będę wymieniał z imienia i nazwiska. No i wiadomo, chyba głupawka, jak to młodzi ludzie i tak dalej. No i akurat, no właśnie ten kolega sportowy sobie skoczył na główkę. I coś się okazało, że gdzieś w wodzie był jakiś aizol i sobie, że tak powiem, szczoła taki dosyć spory płatku czy skóry oderwał, a że to było późno w niedzielę, to nie było, że tak powiem, żadnej pomocy. No to zapakowaliśmy kolegę do bagażnika i jedziemy na SOR. No i niestety jeszcze dostałem w tym momencie mandat, bo miałem nadprogramową liczbę osób w aucie, także pozdrawiam panów policjantów z Kniew, że mnie to traktowali wtedy.
No ale do szpitala nic nie przekonało, że...
No wie pan co, no jednego kolegę musieliśmy, że tak powiem, wysadzić tam przy nich i później po prostu musiałem po niego wrócić. Nie? Także no... Ale, no wie pan, no, także mówię, naprawdę wszystkich przestrzegam właśnie przed właśnie kąpielą, przede wszystkim w zbiornikach, których właśnie nie znamy, których właśnie nie znamy dna właśnie, tak dalej.
Ale to jest, co pan powiedział jest niezwykle ważne, bo może być też tak, że zawsze tam skakaliśmy, A akurat ktoś na przykład zimą miał głupi pomysł i wrzucił tam lodówkę albo pralkę, nie? I nagle się okazuje, że jest, jak pan powiedział, aizol jakiś.
Tak. A też, panie redaktorze, też właśnie na przykład o tym Sierakowie, bo tam bardzo często jeździłem. Dlaczego też właśnie badam dno? Bo kiedyś sobie tam w wodzie sobie w piłkę graliśmy i mniej więcej wiedziałem, do którego momentu mam dno tam przy tym po prawej stronie przy pomoście i tak dalej. I nie wiem, czy tam w tym jeziorku też jakieś prądy były i tak dalej. I jednak tak zwany grunt się jednak w ciągu roku się przesunął trochę. Nie?
Mhm. No tak, bo linia brzegowa się z powodu na przykład braku wody się przesuwa coraz dalej i wtedy ten grunt też dokładnie tam inaczej się zachowuje. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. 618-654-654. Panie Jakubie, dzień dobry.
Dzień dobry, ja chciałem potwierdzić, że topienie się jest bezgłośne, bez żadnych jakichś wyraźnych znaków i kurczę, trzeba naprawdę na to uważać. Bo po prostu jest chwila, moment, nie? Sam się w życiu topiłem i po prostu do końca życia mam taką z tyłu głowy, kurczę, że jak się nie zna, to lepiej właśnie pobadać, lepiej być trzeźwym. Jak już się coś wypije, to lepiej po prostu poczekać, nie wchodzić do wody tak, kurczę, na hura, na środek jeziora płynąć i tak dalej, tylko sobie siedzieć przy brzegu i tyle. No bo wiadomo, jak się odpoczywa, to ludzie często piją piwo, no nie ma to się oszukiwać. A pijanym naprawdę takim porządnie nie ma co ryzykować naprawdę, bo chwila może dzisiaj człowiek po prostu może utopić, nie?
Panie Jakubie, a pana historia, wiemy, że zakończyła się dobrze oczywiście, ale no tak, ktoś panu pomógł? Ktoś panu pomógł?
Nie. Powiem panu, że kurczę, jakoś tak zimna krew i po prostu strach przed mamą moją, bo to było, jak jeszcze byłem dzieckiem. Ile mogę jej problemów zrobić przez to?
I jakoś pan się wydostał z wody.
No tak, dokładnie. No, zawsze miałem szczęście. To tak skromnie powiem.
Panie Jakubie,
więcej szczęścia niż rozumu. O tak, może. Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję. Zanim pan Marcin, to zapytam naszego gościa. Ja myślę, że chyba jednak ta panika jest najgorszym sprzymierzeńcem utonięć, dlatego że kiedy osoba tonąca wpada w panikę, to wtedy właściwie traci wszelkie takie intuicyjne, znaczy zachowuje się irracjonalnie, nie? Że to jest takie szamotanie się, a nie działanie na zasadzie jakiejś racjonalności. Przecież wiemy, że my pod wodą jesteśmy kilkadziesiąt sekund w stanie wytrzymać i podjąć jakieś... Co możemy zrobić? No, jak ktoś chociaż trochę umie pływać, można jakoś wyjść z takiej sytuacji, z takiej opresji?
Ja powiem przewrotnie, gdyby nie panika, nie byłoby utonięć, wyłączając oczywiście sytuacje zdrowotne, tak? No bo kiedy? Będziemy delikatnie wykonywać ruchy rękoma, nogami, nabierzemy bardzo dużo powietrza w płuca, podniesiemy głowę do góry, to my nie będziemy tonąć, mamy pływalność dodatnią, tak?
No można leżeć na powierzchni wody, zwłaszcza słonej, to już w ogóle.
Tak, i delikatnie sobie tymi nogami machać, nawet przy braku siły, czy rękoma dopłynie się, tak? Natomiast panika natychmiast używa duże zasoby tlenu, tracimy równowagę, zaczynamy pić wodę, potem się nią zachłyśniemy, no już mamy rozpoczęty proces tonięcia, tak? Gdyby udało się osobie uspokoić, opanować, nabrać powietrza i delikatnie wykonywać powolne ruchy, tego tonięcia by nie było, no, ten proces zostanie przerwany.
Ciało tak od razu nie idzie na dno przecież, prawda?
Dokładnie tak.
To jest trochę tak, że jednak to zależy właśnie od tej płynności ruchów, nasze utrzymanie się na powierzchni. Wiem, łatwo powiedzieć, jak się umie pływać. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Otóż ja jako ratownik ze starej szkoły, w której uczono nas wpinać agrafkę w kąpielówki, po to, że w przypadku, kiedy skurcz złapie na środku jeziora, żeby tę agrafkę odpiąć i po prostu ukuć, żeby ten skurcz ustąpił. Takie następujące przemyślenia. Edukacja i jeszcze raz edukacja. Po pierwsze, zastanówmy się, w ilu szkołach dzieci mają rzeczywiście obowiązkową naukę pływania. To powinno być jakby absolutna podstawa. Jeżeli dziecko umie pływać, no to szanse, brzmi pozytywnie, jakieś tam prawdopodobieństwo, że się utopi, no jednak maleje dość drastycznie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, edukacja negatywna. Czyli krótko mówiąc, pokazywanie tym dzieciakom filmów, pokazywanie rozmów, jakby zwłaszcza w tym takim głupim wieku nastolatkowym, żeby rzeczywiście te dzieciaki zobaczyły, że to nie jest tak, że to nie wiadomo, co się musi stać, żeby ktoś się zaczął topić. To wystarczy chwila. Mi się kiedyś zaczął topić chłopak, kiedy pracowałem jako ratownik na Piastowskim, na tym nieistniejącym basenie, na basenie, gdzie miał do przepłynięcia od jednego do drugiego brzegu 10 metrów. I on tych 5 metrów się zaczął topić. Więc to jest rzeczywiście chwila. Czyli uwaga, 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 zwłaszcza rodziców, i mówię, edukacja i pozytywna, nauka pływania, i ta negatywna, czyli pokazywanie skutków, w jakim się znalazły nieokoniecznie osoby pijane, nie z problemami zdrowotnymi, ale też po prostu takie, które na skutek jakiejś, nie wiem, nieuwagi, pecha, cokolwiek w takiej sytuacji się znalazły, po to, żeby na to bardzo wyczuwać.
Panie Marcinie, proszę sekundkę, a niech mi pan powie, czy to jest tak, że jeżeli dzieciak umie pływać, to wtedy też nie jest tak, że staje się bardziej odważny i właśnie bardziej ryzykuje? Czy ta nauka pływania jednak bardziej nas uwrażliwia i sprawia, że wyobraźnia jest bardziej taka?
No to jest troszeczkę takie pytanie na zasadzie, czy ludzie w ogóle powinni robić prawo jazdy, tak? Bo jak zaczną jeździć samochodem, to zaczną powodować wypadki. No i oczywiście osoby w młodym wieku, młodzi kierowcy, zwłaszcza w pewnej marce samochodów, powodują tych wypadków nieproporcjonalnie więcej. Oczywiście, że tak. Natomiast to jest jakby z każdą umiejętnością. Jeżeli ktoś jest nauczony tej umiejętności w odpowiedzialny sposób, no to też on powinien wiedzieć, na ile sobie może pozwolić. I oczywiście jest tak, że są osoby, które sobie przepływają przez środek jeziora, które z brzegu jednego na drugi są 2 kilometry. No i ekstra, jeżeli czują taką potrzebę, fajnie, ale niech się nauczą, że nie wiem, niech ktoś obok płynie na łódce, albo niech sobie chociaż płyną z bojką, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć. Także woda jest wspaniała, sporty wodne są cudowne i zawsze ludzie będą chcieli podejmować zachowania ryzykowne. No natomiast cała nasza rola jako, nie wiem, rodziców, kolegów, nauczycieli i fachowców jakichś jest taka, żeby po prostu nauczyć ich to po pierwsze robić w sposób bezpieczny dla siebie, a po drugie robić to w sposób bezpieczny dla innych. Także ja naprawdę jestem wielkim fanem wody, ale też jestem jakby wielkim zwolennikiem tego, żeby naprawdę nauka pływania była obowiązkowa dla wszystkich dzieci.
No już powoli tak się dzieje, że w Poznaniu przynajmniej w wielu szkołach jest obowiązkowa do 3. klasy. Miasto, zdaje się, dopłaca nawet do takich lekcji i w wielu szkołach dzieciaki mogą sobie chodzić.
No drodzy panowie, no to jest tak jak z polską szkołą, tak? No nie czarujmy się, żeby kogoś nauczyć pływać, to trzeba w to włożyć naprawdę dużo czasu i dużo wysiłku. Jeżeli jeden nauczyciel ma całą klasę, czy w porywach dwóch, no to jest czysta fikcja. To jest tak, że uczniowie, którzy mają, nie wiem, z pozostałych przedmiotów 5.0, to dostaną 5 z WF-u, bo to źle wygląda. A poza tym, jak można komuś nie przepuścić się drugiego z WF-u? Więc jakby pomysł czytny, ale jest to jednak w dużej mierze fikcja.
Panie Marcinie, bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Panie Szymonie, witamy.
Dzień dobry. Ja powiem tak, odnośnie nad jezioro to tak rzadko w Wielkopolsce jestem, ale jak już, to kąpię się nad morzem. Czy to na przykład Hel, czy na przykład w Międzyzdrojach, to zawsze jak z rodziną jestem, czy nawet jak sam z synem idę, to zawsze idziemy na plażę, ale tam, żeby był właśnie ratownik i zawsze w takim miejscu, gdzie czuję grunt, żeby był pod nogami go czuć, nigdzie powyżej tej linii, że nie czuję gruntu, nie wchodzę. Tak samo alkoholu w ogóle nie piję, ale na przykład też, czy to mocne słońce, to zawsze mówię synowi, żeby ze spokojem się schłodzić, a nie od razu do wody wchodzić, się zanurzać, bo to może serce nie wytrzymać. I tak samo po jakimś mocnym śniadaniu, żeby się też za bardzo nie najadać tym jedzeniem, bo to też może jakaś kolka w żołądku albo coś też człowiek może automatycznie stracić
no,
siłę.
No przy każdym wysiłku fizycznym lepiej się nie najadać. Panie Szymonie, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę, że państwo mają takie podejście. Ja myślę, że wśród naszych słuchaczy są bardzo świadomi ludzie. Zanim z panem Stanisławem, bo na pewno nasz pan Stanisław jest sportowcem, więc też na pewno coś powie fajnego. Chciałem się zapytać tylko naszego gościa. Czy jest jakaś różnica między działaniem alkoholu a środków psychotropowych w przypadku zachowania nad wodą? Czy one dokładnie tak samo działają? Czy macie jakieś takie obserwacje, że potem okazuje się, że ktoś był po czymś?
Myślę, że bardzo podobnie, bo podzieliłbym te zachowania na dwie grupy. Najpierw jednak przecenianie własnych możliwości, i alkohol i takie środki dodają odwagi, brawury, chęci zaimponowania innym, więc to jest raz. A z drugiej strony jednak no, na niewłaściwy osąd, na wyczerpanie, na przegrzanie, na zaburzenia równowagi wpływają. To są jednak substancje, które no, zaburzają percepcję rzeczywistości i takiego no, rozsądnego, trzeźwego osądu danej sytuacji i danych...
Pytam o to dlatego, że teraz mówi się, że młodzież już niekoniecznie alkohol, tylko właśnie bardziej tego typu różnego rodzaju proszki, dodatki, psychotropy, jakieś tam te dopalacze.
No niestety tak, no, wakacje są zawsze związane z takim okresem doświadczeń, niekoniecznie pozytywnych, właściwych i eksperymentowania często z własnym zdrowiem czy z używkami niestety.
Panie Stanisławie, Radio Poznań, dzień dobry.
No witam, przywołaliście panowie wspomnienia, nie wiem, sprzed ilu ponad 50 lat grubo. No, koniec lat 60., początek 70. miałem i żółty czepek, i kartę pływacką, i kartę ratownika, i też nie brakowało, żebym zakończył żywot w morzu czarnym, w Mamai konkretnie. Nikt z państwa chyba nie wie, jak wyglądały kiedyś wycieczki zakładowe na starych demoludach albo coś takiego. W każdym razie były bardzo wesołe. No i kolegę takiego chemika miałem, który leżymy sobie na brzegu w Mamai i mówi, zobacz, tam gdzieś tam na horyzoncie fale się rozbijają. Płyniemy, nie? No płyniemy, to pewnie, że płyniemy. Okazało się, że to było na parę kilometrów. Jak dopłynęliśmy, to się okazało, że to były bloki betonowe, całe obrośnięte małżami. Najniższy punkt od lustra wody do krawędzi bloku, pionowe bloki, grubo ponad metr. No i pyta, wchodzimy, wdrapujemy się, czy płyniemy z powrotem? Ja mówię, jak ja się wdrapię, to ja tam zasnę. To no, płyniemy z powrotem. Oczywiście fala wtedy przelewa się przez głowę. Kolega chemik, nie pijący, nie palący w ogóle asteta, poszedł jak przecinek. Ja mniej więcej od połowy dystansu zastanawiałem się, czy jest szansa, żebym do tego brzegu dopłynął. I muszę powiedzieć, że nie ma żadnej paniki. Jak ktoś nam powie, że jakaś panika, ja byłem przekonany, że nie ma szans na to, żeby do brzegu dopłynąć. Najgorsze, co można zrobić, co ja też również robiłem, to schodzenie, sprawdzanie, czy jest grunt. No to wtedy trzeba rzeczywiście pionowo w dół. Dna nie ma, no to trzeba z powrotem się wydostać na powierzchnię. No i te machnięcia takie. No właśnie trudno powiedzieć, że to było płynięcie. Muszę
panie Stanisławie, takie... że no, porażająca jest ta historia.
Jak poczułem grunt pod nogami, to nie byłem w stanie ustać na nogach. Kolana mi się po prostu zgięły po czworakach do koca. Zasnąłem jak kamień. Wszyscy poszli na obiad, ja się doszłapałem do hotelu, spałem całe popołudnie, całą noc. Na drugi dzień obudziłem się jakby, nie wiem, no jak nowonarodzony.
Ale już rozumiem, że nie próbował pan.
Z rodziną, cały życiorys, cały film, praktycznie niemowlaka, wszystko w tym czasie przewija się przed człowiekiem, rodzina, rodzeństwo. Ale nie ma paniki, po prostu nie, głupota, po prostu głupota. No niestety to jest to, co mówicie państwo, chęć zaimponowania, tym bardziej, że kolega wiedział, że i pływa mi wszystko, więc ja jak mogę nie płynąć, jak on płynie, no to jak to, jak odmówić, nie?
Panie Stanisławie, lekcja, zabrzmiało to jak taka lekcja dla wszystkich. Bardzo panu dziękuję i przy okazji zapytam naszego gościa. Przypomnę, że Marek Frąckowiak, ratownik, jest naszym gościem. No właśnie, co zrobić, kiedy za daleko wypłyniemy? Czy jak ktoś umie pływać na plecach, to położenie się właśnie i odpoczywanie, to jest jakieś wyjście? No bo opcji chyba dużo nie ma.
No oczywiście, no jeżeli wypłynęliśmy za daleko, no to i nie mamy tej siły, no to staramy się oszczędzać, tak? Tak jak pan mówił, zejście na dno, spionizowanie ciała, no sprawdzenie i potem znów położenie się, no to jest bardzo duża strata energii i do niczego niepotrzebne. Położyć się na plecy, delikatne ruchy, przede wszystkim nabrać powietrza i utrzymywać dużo powietrza w płucach, bo nie tą życiową objętość, którą potrzebujemy, tylko tą maksymalną i na tej maksymalnej oddychamy, bo to jest naprawdę olbrzymi środek wyporu i dużo łatwiej nam się utrzymać i pływać przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.
Zwłaszcza w słonej wodzie też, gdzie wiadomo, że ta wyporność jest o wiele lepsza niż w wodzie słodkiej. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Bardzo ciekawa audycja. Cieszę się, że państwo poruszyliście ten temat. Ja bardzo dużo pływam. Nurkowałem też, z wodą jestem oswojony, ale już jakby lata temu zrozumiałem właśnie dzięki takim audycjom między innymi, że jednak warto się zabezpieczać i polecam wszystkim, jest już taka mała moda, mówię mała, bo no jeszcze nie jest duża. Mianowicie ja pływam po prostu ze zwykłą taką dmuchaną bojką, którą można kupić na portalach aukcyjnych za 100 zł. Bojka jest na tyle wyporna, ja ważę około 100 kilo, nie jestem w stanie jej wciągnąć w ogóle pod wodę, nie jestem w stanie się w ogóle zanurzyć w razie czego. Ja zawsze pływając w pław, a lubię pokonywać jeziora, zawsze wkładam tam sobie telefon. Klucze od samochodu zamknięte w plastikowym pojemniku, więc można się spokojnie w ten sposób zabezpieczyć. W razie, bo gdyby zabrakło na przykład energii na powrót, zawsze można tą pomoc wezwać mając telefon. Niemniej jak zabierałem córkę i koleżankę córki, która zawsze się zarzekała, ta koleżanka, że na dobrze pływa, to nie było wejścia do wody bez dmuchanych bojek i to wszystkim polecam, bo to naprawdę w sytuacji mi się raz zdarzyło wracając, że poczułem skurcz. Pamiętam też tą historię tutaj, panie Marku, za Grawką też kiedyś pływałem, ale jednak taka bojka, jak się człowiek odwróci i chwyci, to zresztą też daje odwagi dzieciakom, bo wiedzą, że zawsze w każdej chwili po prostu mają się czego chwycić. I żałuję, że się o tym mało mówi, bo produkt jest tani, a daje też i bezpieczeństwo, i dzieciakom daje też pewność, że są po prostu asekurowane takim prostym urządzeniem, jakim jest dmuchana bojka. Dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję. To jest jeszcze pytanie, czy rzeczywiście lubimy wypływać daleko, bo ja akurat takiej potrzeby nie mam. Mi wystarczy, że wzdłuż linii brzegowej sobie pływam nawet godzinę i to mi wystarczy i wtedy ta bojka nawet nie jest potrzebna, bo praktycznie mam dno. Ale o co chodzi z tą agrawką, panie Marku? To rzeczywiście można sobie pomóc? Czy to są takie historie?
Ja wiem, o co chodzi z tą agrawką. Po prostu kiedyś był taki dosyć rzeźnicki sposób, mianowicie kiedy był przykurcz mięśnia, należało tą agrawkę wbić w ten mięsień, aby go zluzować. Ale to
taka akupunktura, tak?
Troszeczkę tak. Ale to samo możemy osiągnąć poprzez naprzemienne naciąganie i zwalnianie naciągnięcia mięśnia. Po kilku próbach mamy ten sam efekt i niekoniecznie musimy sobie tą szpilkę, agrawkę wbijać, no chyba, że ktoś lubi, to nie przeceniam tego.
Tak, bo to się rzeczywiście może zdarzyć. Ja myślę, że warto o tym pamiętać właśnie wypływając dalej o tej bojce właśnie z tych przyczyn skurcz, po drugie problemy sercowe, bo możemy zasłabnąć po prostu. Najczęściej kwestia to jest zachłyśnięcie się wodą, co się może zdarzyć na przykład przy fali, że nawet niespodziewanie możemy się tej wody opić całkiem sporo i potrzebujemy kilku chwil, żeby do siebie dojść, nie? Żeby ta woda gdzieś tam zeszła i żebyśmy mogli normalnie oddychać. Więc to chyba te bojki to jest z punktu takiego ratowniczego bardzo potrzebne.
Tak, my w zeszłym roku prowadziliśmy akcję Boja, nagrywaliśmy filmiki, w tym roku też ona będzie niedługo udostępniana. Promujemy tam, gdzie się da pływanie z taką bojką i tak jak słuchacz tutaj zauważył bardzo dobrze, ona jest dostępna właściwie w każdym dyskoncie, w sklepie, gdzie kupujemy i nie jest to już drogie urządzenie, poniżej 50 zł, a naprawdę w chwili strachu, zmęczenia, bądź jakiegoś kryzysu zdrowotnego, przytrzymanie się na tej boi, no, daje nam mega dobry punkt podparcia na wodzie, a nawet jestem w stanie tutaj powiedzieć, że można uratować życie.
Mhm. Chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli o jednej ważnej rzeczy, bo wiele osób wyjeżdża nad morze. Co roku wraca sprawa tych prądów wstecznych nad morzem, czyli tego, że ktoś wypływa i potem nagle zamiast do brzegu woda go pchać, to w drugą stronę się porusza. Często się takie prądy zdarzają?
Tak, no, środowisko morskie i te wszystkie ruchy, hydrodynamika wody jest bardzo skomplikowana i bardzo nieprzewidywalna nad morzem. Przy prądach wstecznych jest popełniany jeden błąd. Człowiek odwraca się i próbuje pod prąd płynąć, walczy z tym prądem.
My czujemy, że ta woda rzeczywiście
czujemy
jest...
i że my płyniemy i praktycznie stoimy w miejscu. A zasada jest bardzo prosta. Nie robimy tu zwrot, tylko na przykład skręcamy w prawo lub w lewo, odpływamy 50 metrów od tego prądu wstecznego i dopiero wtedy dopływamy do brzegu. Czyli odsuwamy się od tej od tego silnego prądu.
Bo to jest, rozumiem, jakiejś szerokości pas wody, który płynie w kierunku przeciwnym niż cała pozostała woda.
Łatwo wytłumaczyć, fala, która dociera do brzegu, zakręca i pod wodą wraca i nie spotyka żadnej przeszkody, na przykład jakiejś wydmy, jakiejś hałdy piachu, no i nas wciąga wodę. Ale troszeczkę dalej już będzie ta hałda piachu i ten prąd nie wystąpi, więc no... Mhm.
Trzeba zejść z linii strzału, mówiąc.
Tak, gdy nas taki prąd chwyci i nie możemy płynąć, bo pomimo naszych starań stoimy w miejscu, skręćmy w prawo 50 metrów, skręćmy w lewo 50 metrów i dopiero kierunek do brzegu.
Mhm. To jak ktoś umie pływać, oczywiście.
Tak, no my tutaj mówimy o takich przypadkach, ale no osoby pływające w 99% sobie poradzą. Mówimy tutaj raczej o wypadkach takich niedzielnych pływaków, bo osoby o małych umiejętnościach pływackich, o słabej wytrzymałości pływackiej, osoby niepewnie czujące się w wodzie, to są głównie pretendenci do utonięcia. No, u pływaków to raczej jest tyle instynktów, umiejętności samozachowawczych, że sobie nawet w trudnych sytuacjach, chociażby tak jak pan powiedział, zachłyśnięcie wodą, tak? Wiem, że pan redaktor dużo pływa, ja też, my potrafimy odkaszleć te zachłyśnięcie w wodzie, tak? Spionizujemy się, odkaszlemy i płyniemy dalej, nie wpadniemy w panikę, tak? A osoba, która nie ma do czynienia i bardzo rzadko, raz, dwa, trzy razy w roku wchodzi tylko do wody, do jeziora, niestety wpadnie w panikę i z tego zachłyśnięcia zacznie się spijanie wody i rozpocznie się proces tonięcia.
Mm-hmm. No ja pamiętam, kiedy pierwszy raz się zachłysnąłem i właśnie wpadłem wtedy trochę w panikę.
To było zdziwienie.
Więc tak, bo właśnie, ale zdziwiony byłem, że po chwili ta woda jednak schodzi z tego gardła. Ja trzeba przeczekać po prostu.
Krótki czas z paniki do opanowania, nie? Czy damy się ponieść w panice, czy jednak się opanujemy i tą sytuację przejmiemy.
Na koniec chyba najtrudniejsze pytanie. Kwestia psychologii ratowników. Tych młodych chłopaków i dziewczyn nad jeziorami jest bardzo dużo, no ale zdarzają się sytuacje, że się nie uda uratować kogoś, kto się topił na przykład, że albo za długo był w wodzie, albo rzeczywiście były jakieś problemy kardiologiczne i ta resuscytacja, to masaż serca na plaży potem, to nie przynosi efektu, przyjeżdża pogotowie też. Czy też macie jakieś takie zajęcia, jak to tłumaczyć tym młodym ludziom, że czasem się nie uda?
Czy jest to obowiązkowy element na kursach ratowniczych, czy na kursach pierwszej pomocy? Jeżeli tak ratownik zostanie taką sytuacją dotknięty, zapewniamy opiekę psychologa, chociażby w mojej osobie, bo takie wykształcenie posiadam i rozmawiam z tymi ratownikami, oceniamy tą sytuację. Na pewno ratownik po nieudanej akcji nie zostaje sam. Ja z tą osobą rozmawiam, patrzę, czy wystarczy ta jedna rozmowa, czy jednak trzeba gdzieś dalej to przepracować, może jakąś tam terapię podjąć, może musi po prostu wystarczy jej tydzień wolnego. No staram się podejść bardzo indywidualnie do tego przypadku, bo każdy z nas jest inny i jeden po prostu potrzebuje dnia wolnego, inny potrzebuje 3-4 rozmów, a jeszcze inny po prostu nie będzie już chciał być ratownikiem po tym. To są bardzo delikatne sprawy, indywidualne i tak też do każdego ratownika w tak trudnej sytuacji podchodzę, ale Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego żadnego ratownika bez pomocy psychologicznej po takiej traumie nie zostawia.
Panu się zdarzyło?
Mi nie. Bardzo dużo miałem akcji, ale na szczęście wszyscy odratowani.
I oby tak było, proszę państwa, do końca tych wakacji, chociaż to brzmi jak takie pobożne życzenie. Wiemy wszyscy, że niestety, ale zrobi się trochę ciepło, to zaraz będziemy mieli kolejne statystyki. Nie bierzmy w nich udziału, proszę państwa. Dziękuję bardzo. Marek Frąckowiak, ratownik, wiceprezes Wielkopolskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego, przepraszam, Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Dziękuję.
No właśnie. Jakub Mężykowski zrealizował, Wojciech Chmielewski był z państwem. Zapraszam na Kalejdoskop o 15.30. Do usłyszenia.